Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, proszę wybaczyć nieskładność tego, co tu będę mówił, ale to jest kolejna scena łóżkowa, vlogowa. Jeżeli ktoś z was kiedyś oglądał już vlogi, to te sceny łóżkowe widzieliście w tym łóżku, bo to jest łóżko chicagowskie. Kiedy dotarłem do Stanów, jestem tylko w Chicago parę godzin, bo za chwileczkę lecę do Seattle, kawusia, śniadanko, gadanko, w sensie ze znajomymi, z przyjaciółmi i lecimy. Tak zaczyna się kolejny rok. Będą amerykańskie wojaże rekolekcyjne. Jedziemy. A tak w ogóle to jeszcze 5 minutek. Moi drodzy, już się tutaj wielokrotnie, o matko jak zimno, już się widzieliśmy wielokrotnie tutaj w tym miejscu. Jestem u moich przyjaciół, u Justynki i u Wojtka, jest kawunia. Jak widzicie, jest taka para, kochani, bez chyba minus 12 stopni, w ogóle po co ja tu przyjechałem, nie wiem. Zaraz będzie śniadanko i jedziemy dalej. Zobaczcie, w ogóle oni tu śnieg mają jeszcze, widzicie? Jest normalnie śnieg. Podobnie jak to wrócę w czwartek, bo lecę teraz do Seattle i potem wrócę do Chicago, bo mam rekolekcję w Chicago, to będzie plus 16. Oby. Na razie idę stąd, bo to w ogóle nie ma sensu. Idziemy jeść.
Dzień dobry. Chciałem tu powiedzieć, że śniadanie miało być podobno pół godziny temu.
Szczęść Boże.
A są jakieś takie same zdrowe rzeczy. Po co to komu?
No bo ty na diecie jesteś przecież.
No to kto powiedział, że dieta ma być zdrowe? Malinki, matko.
Sojowe.
Ekstra. Rozumiem, że to będzie lunchik?
Tak.
Więc moi drodzy, jestem już w Seattle, czyli całkiem na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Pogoda jest całkiem znośna, bo jest tak 9, 10, 11 stopni, tylko że pada dosyć dużo. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie padało, bo chcemy dzisiaj zobaczyć trochę Seattle centrum. Trochę centrum Seattle, przepraszam. Właśnie idę, bo przyjechali po mnie gospodarze i z tego co mi się wydaje, przyjechali chyba Teslą w ogóle. Mam nadzieję, że dadzą się karnąć. Jak to się mówiło w szkole średniej. Bo chyba jeszcze testem nie jeździłem. No, więc zobaczymy Seattle, będzie dużo fajnych rzeczy, ale to wam opowiem za momencik.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc właśnie mówiłem do vloga, że mam nadzieję, że dadzą się karnąć.
Słuchajcie, więc, bo my właśnie jedziemy, na razie nie dali mi się karnąć jeszcze, ale powiedzieli, że dadzą. To jest driver, jak to masz na imię?
Krystian.
Tutaj jest żona Krystiana.
Magda.
I uwaga, tutaj jest Paweł. Słuchajcie, z Pawłem to muszę wam powiedzieć dwa słowa, bo to jest w ogóle ciekawa historia. Jak wszyscy pamiętacie pewnie, albo przynajmniej część z was, jeżeli oglądaliście świadectwo, bardzo ważny punkt mojego życia wydarzył się wiele lat temu, kiedy byli w Krakowie tak zwani Brazylijczycy, czyli dwóch misjonarzy, którzy głosili rekolekcje i wtedy się zaczęło jakieś takie moje, pewnie tam któreś z rzędu, miejmy nadzieję, że nie ostatnie w życiu, nawrócenie. I jak się okazuje, Paweł był, i rzeczywiście ja te gęby kojarzę, Paweł był tłumaczem wtedy, który tłumaczył te rekolekcje. Więc mówiąc krótko, był takim ojcem chrzestnym mojego nawrócenia, można by powiedzieć. Przynajmniej jednym z wielu. Bo w ogóle zawsze jak mówię, kto mnie zrodził, to mówię, że dwóch facetów. Tak trochę nie katolicko. I słuchajcie, oni mnie teraz zabrali, jedziemy do centrum, do Seattle. Mamy tam oglądać jakieś super rzeczy, dlatego że będziemy oglądać akwarium, będziemy oglądać Teatr Paramount. Niektórzy wiecie o co chodzi, bo to są dwa bardzo ważne miejsca z gry The Last of Us i tam koniecznie musimy być. Pojedziemy też do jednego Starbucksa, który jest najstarszym Starbucksem i do drugiego Starbucksa, który jest najbardziej wypasionym Starbucksem, czyli do świątyni. Potem będą latające ryby, będą kwitnące wiśnie i nie wiem co jeszcze. Więc jak widzicie, zapowiada się dosyć dobrze. Jedziemy! moi drodzy, pierwszy bardzo ważny przystanek, dlatego że tu jest nie najstarszy, bo do niego jeszcze pojedziemy, ale taki podobno najbardziej taki, nie jak to wiecie, no klasyczny, taki najbogatszy, taki no właśnie, że tu jest wszystko co najlepsze mają w Starbucksie, że jest pod, no, super ekstra kawa i w ogóle wszystkie najlepsze ze Starbucksa. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale ja lubię. Zawsze mówią, że kawa w Starbucksie jest przepalona i jest taka mocno, taka dymna, ja właśnie taką lubię. No to idziemy zobaczyć i pić. Słuchajcie, jesteśmy w świątyni, gdzie jest podobno Starbucksowa najlepsza kawa ever. Rzeczywiście mają tutaj po prostu miliard jakichś maszyn. Wziąłem podwójne espresso i zobaczymy bez żadnych dodatków, bez żadnych po prostu cudów. Tylko czy to rzeczywiście jest coś wyjątkowego. O kurde mol. Otwórzcie mi proszę takie coś w Łodzi. Naprawdę to jest dobre. Tu jeszcze wzięli, to nie jest moje, ale ukradnę kawałek kosąta. Zobaczymy. Bo jak widzieliście, możesz tam widzieć na zdjęciach, bo zaraz zobaczycie. Oni tu mają, w sensie wypiekają na miejscu. Więc może być... O mordę. Dobra, słuchajcie, ja już nigdzie więcej nie jadę, wystarczy mi tutaj. Siedzimy tutaj do wieczora. Słuchajcie, po prostu jaram się jak po prostu paschał, jaram się jak pochodnia, bo jesteśmy w Seattle, w miejscu, które ja doskonale znam z gry The Last of Us i w ogóle naprawdę nie mogę uwierzyć, że to wszystko widzę na żywo, aż mi się chce grać w grę. Tutaj z tego budynku widzicie, trzeba było tam pokonać hordy zombie, wypadało się z tego budynku, przechodziło się przez tą ulicę na tą stronę i szło się tutaj, zaraz wam pokażę, gdzie jest, tutaj jest teraz ten teatr Paramount, on się nazywa w grze trochę inaczej, już nie pamiętam. Ale w tym teatrze Ellie i Dina się chowały. Ja w ogóle o tym chyba powiem więcej w gadanku, ale to później. Zobaczcie ten teatr. Słuchajcie, tutaj wchodziła Dina i Ellie do tego teatru i tam znalazły schronienie. Tylko teraz jest zamknięte o tej godzinie, bo jesteśmy to rano. Chociaż świeci się trochę w środku, ale chyba robimy jakieś remonty w ogóle. No niesamowite po prostu. Zaraz zobaczymy jeszcze inną perspektywę. Słuchajcie, kolejny szybki przystanek tutaj po drodze. Są tutaj tak zwane kule Amazona. W sensie w Seattle Amazon ma swoją główną siedzibę i mają takie tutaj kule. Zaraz je mam nadzieję zobaczycie z daleka. Podobno tu zwieźli z całego świata tam chyba 3000 różnych roślin. Jakby trzymają w takim, wiecie, no w takim jakimś, nie wiem jak to nazwać, w akwarium. I no właśnie, no Amazon po prostu jak to Amazon. Zobaczcie. Słuchajcie, ja to lubię różnych świrów i takie miejsca dziwne, ale czegoś takiego też nie widziałem. To są, słuchajcie, ściany, to są poprzyklejane gumy do żucia. W sensie każdy, kto przychodzi, to przykleja gumę do żucia. Weźcie, zobaczcie. Jesteśmy teraz na Pike Market. To co widzieliście przed momentem, czyli te takie latające ryby, to jest to takie słynne stoisko z rybami, gdzie jak kupisz ryby, to w zależności od tego ile funtów ryby kupisz, to tyloma rybami potem rzucają, więc to się nazywa latające ryby. Nawet całkiem fajne, tylko trzeba po prostu wybolić dużo kasy, żeby kupić te ryby. A teraz idziemy do pierwszej w ogóle założonej ever forever tej kawiarni Starbucksa, takiej najbardziej oryginalnej, pierwszej, którą założyli. Tam nie będziemy już nic pić, tylko szybko zobaczymy i jedziemy dalej.
Kolejka jest po to, bo ludzie chcą się napić kawy ze Starbucksa, która to smakuje prawdopodobnie tak jak w każdym innym Starbucksie. No ale jest pierwszy Starbucks. Słuchajcie, jest strasznie długa kolejka, więc nie wejdziemy do środka. Ale tak wyglądał pierwszy lokal Starbucksowy. Chyba nie był w 1912 założony, bo to jest chyba numer domu. Słuchajcie, okazuje się, że logo Starbucksa, które właśnie widzieliście, to takie coś jest w Krakowie. Na jakiejś strzelbie mi to pokazują, czyli jak zawsze wszystko zerżnęli z Polski. Słuchajcie, wiem, że gadam jak najęty po prostu, ale strasznie dużo rzeczy mi się tu podoba w tym Seattle, też w związku z tą grą. Tu widzicie jest akwarium Seattle, tam z drugiej strony jest to koło, które ci, którzy oglądaliście grę, to kojarzycie. Zobaczymy zaraz, czy da się na to koło wejść, w sensie, znaczy da się na pewno, tylko czy mamy na tyle czasu. No ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że Seattle absolutnie dowozi. W sensie klimat miasta jest super, w ogóle fajnie by to było być, jak jest ciepło, to w ogóle byłoby ekstra. Kupa sensownych miejscówek, takich naprawdę klimatycznych, fajnie jest. Jakbyście byli, to koniecznie odwiedźcie. Znaczy, jakbyście byli, to odwiedźcie. Jak będziecie, to odwiedzicie. Przepraszam, gadam jak najęty. Lecimy dalej. Moi drodzy, już pomału będziemy z tym vlogiem lądować, ale oczywiście trzeba by zrobić jakieś gadanko. Jestem w ogóle, tutaj widzicie z tyłu, o, tutaj jest kościół, gdzie mam rekolekcję wieczorami. To jest amerykańska parafia Maryi Królowej Pokoju, która nas gości, w sensie Polaków tutaj z Seattle, gdzie wieczorami mam spotkania, konferencje, msze i tak dalej. W ciągu dnia mam rozmowy i spowiedzi. Właśnie przyjechałem, bo zaraz będzie kolejna tura rozmów, ale zanim zacznę, bo mam kilka minut, to koniec dwa słowa. Muszę wam powiedzieć, że od początku, jak tu jestem przez cały ten dzień w tym Seattle, kiedy widzę różne rzeczy, które znam, że tak powiem, z gry, mam takie wrażenie, że już tam byłem, to miałem w głowie bardzo wiele pomysłów na to, o czym wam powiedzieć, nie? Byliśmy tam w tym teatrze, pomyślałem sobie, że to jest taki dobry motyw na mówienie o schronieniu w czasach wojny, w czasach trudności. Byliśmy w innych miejscach, na przykład ta ściana z tymi gumami, gdzie myślałem o pewnym wypluwaniu z siebie zła i tak dalej. Wiecie, że ja mam takie pomysły często, że jak widzę różne rzeczy, to one mi się potem układają w taką duchową powieść. Ale jak jechałem sobie tutaj do kościoła, jakieś tam pół godziny mi to zajęło, myśląc o tym, który motyw wziąć, który temat podjąć, wszystkie mi się wydawały takie płaskie, takie, że jednocześnie chciałbym wam powiedzieć coś właśnie, co doda wam otuchy i doda wam nadziei w związku z wojną, która się dzieje. Mimo że jestem na drugim końcu świata, kochani, tutaj mam wrażenie, to tak samo dociera jak w Polsce. Wiecie, kiedy na przykład rozmawiam to z Polakami w tej parafii, oni są tak samo przejęci jak my w Polsce. Kiedy widzę wiadomości i tak dalej, to nie jest tak, że oni tutaj tym też nie żyją. Kochani, nawet jeżeli się jest na drugim końcu świata, jakby groza tej wojny i tego wszystkiego dociera tutaj. Nie? I ciągle sobie myślałem, co takiego powiedzieć, jakby, jak was pocieszyć, jaką dać wam nadzieję, jak i pokazać wam kierunek i tak dalej. I czuję, że wszystko, co chciałem powiedzieć, wszystko, co mi się dorzuciło w oczy, jakby mam jakąś taką miałkość w głowie, tak? Czuję taką bezradność. I tak sobie myślałem, a to może nagram to jutro, w sensie pewnie mi jeszcze coś do głowy przyjdzie. Ale potem sobie pomyślałem, że przecież właśnie ta bezradność to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, kochani. Bardzo często w obliczu takich spraw, których nie ogarniamy, nie? Które nas przekraczają swoim, nie wiem, złem, trudnością, żeby to przeżyć, jakimiś zmaganiami strasznymi, samolot leci jak zawsze, to odczuwamy moment bezradności, nie? Taki moment, że no nie wiadomo, co zrobić, że chociażbyś nie wiem, co wymyślił, to nie wiesz, co powiedzieć, nie wiesz, jak zareagować, nie masz dobrych słów, nie masz dobrych czynów, pozostaje być po prostu z kimś, nie? Kochani, wiem, że mówiłem to pewnie też wiele razy, ale myślę, że bezradność i też umiejętność niebronienia się przed bezradnością to jest ważna w ogóle rzecz takiej dojrzałości życiowej, kochani. Czasem byśmy chcieli takich prostych, szybkich, takich owocnych odpowiedzi, takich, które dają rozwiązania, takich, które tłumaczą różne rzeczy, nie trzeba się martwić i tak dalej, nie? Kochani, czasem ich nie ma. Czasem ich nie ma. Czasem pozostaje nam tylko i wyłącznie Nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, co poradzić, nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Zaczyna jakoś strasznie wiać, mam nadzieję, że nie będzie wam za bardzo szumiało w mikrofonie, kochani. Kochani, to nie dotyczy tylko wojny, to nie dotyczy tylko tych sytuacji, w których się aktualnie znajdujemy, tylko to dotyczy naszych sytuacji takich życiowych, nie? Tego, co nam się dzieje w życiu na co dzień, gdzie po prostu jesteśmy bezradni. Tak sobie pomyślałem dzisiaj tu stojąc, na drugim końcu świata, myśląc, co mogę powiedzieć tym, którzy są bliżej tych strasznych rzeczy, pomyślałem sobie, nic nie mogę powiedzieć. Mogę tylko z wami być. Mogę was wspierać moją modlitwą, mogę was wspierać tym, że ja też to przeżywam. Mogę tam, gdzie będę mógł, oczywiście pomóc jak najwięcej, kochani, bo ta bezradność nie oznacza oczywiście, że nic nie robimy, nie. Ona oznacza, że będziemy do końca nieusatysfakcjonowani. Kochani, tak, musimy zrobić, co się da. Pomóc komu się da, modlić ile się da, przekazać środki i wsparcie tak, jak potrafimy najlepiej. Czyli to nie jest tak, że bezradność prowadzi do bezczynności. To nie jest bezczynność. Nie. Co możemy, to trzeba zrobić, ale poza tym pozostaje takie poczucie, więcej nie mogę i mam poczucie, że to, co zrobiłem, to jest za mało. Kochani, zostawiam was dzisiaj z tą bezradnością, w sensie nas zostawiam, matko, ale wieje, o kurde, zamknęło mi drzwi od samochodu. Słuchajcie, chyba muszę iść do środka. Pokażę wam jeszcze dwa zdjęcia z kościoła, a my zostańmy w tej wspólnej, takiej Bożej bezradności, w takim sensie ta bezradność jest wołaniem o Pana Boga, ta bezradność jest wołaniem o to, żeby to Pan Bóg wkraczał w te rzeczy, gdzie my nie potrafimy nic zrobić, nic pomóc, zareagować, gdzie nam brakuje sił i brakuje pomysłów. Mówię, to nie oznacza bezczynność, ale oznacza taki moment, do którego dochodzisz i wiesz, że dalej to już tylko Pan Bóg. I pewnie też, kochani, o to chodzi. Zobaczymy kościół. I to będzie tyle na dzisiaj, ale będziemy się jeszcze tu widzieć w vlogach dalej ze Stanów, bo jeszcze trochę tu rekolekcji mam. Idziemy zobaczyć.